Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kochani, ja nazywam się Michał i mam dzisiaj piękną przyjemność. Dziękuję bardzo. Mam dzisiaj piękną przyjemność, aby kontynuować serię Lekko. To jest seria, w której się znaleźliśmy. To jest nasze hasło tak naprawdę. Tę serię zaczęliśmy od kazania Dokąd i dlaczego pastora Daniela Różyńskiego, który mówił tak naprawdę o tym, dokąd zmierzamy jako Kościół, że Lekko to jest hasło, które będzie nam towarzyszyć przez najbliższy czas, a tak naprawdę przez długi czas, ponieważ jest to piękne hasło z pięknym przesłaniem. A później mówiliśmy o tym, że Lekko w relacjach. Oleg Wołtkowski mówił o tym, że wielkie rzeczy możemy osiągnąć tylko razem, że relacje są niezwykle ważne i szukajmy takich relacji, które są dla nas lekkie, które są przyjemne i które mogą nas inspirować. Tydzień temu mieliśmy okazję, aby posłuchać niezwykle uwalniającego, inspirującego kazania pastor Mireli o tym, które mówiła o tym, że zawsze możemy cofnąć się do poprzedniej bazy, że to nie jest wstyd, to nie jest nic złego, ale chcemy, aby nasze życie było lekkie. A dzisiaj będziemy mówić na temat lekko ze sobą. I nie będę ukrywał, że w momencie, kiedy w gronie kaznodziejskim ten temat przypasowaliśmy do mnie, pojawiły się pytania. Pojawiły się pytania i doszedłem do dwóch konkluzji, dlaczego ja mam mówić na temat lekko ze sobą. Pierwsza z moich odpowiedzi na to pytanie, które sam sobie zadałem, brzmi następująco. Jak można, mając tyle wad, dalej cieszyć się życiem? Prawdopodobnie to jest bardzo prawdopodobna odpowiedź. A druga z odpowiedzi, która przyszła mi do głowy, to to, że najprawdopodobniej dlatego, że pracuję w transporcie. Kochani, dzień bez bycia obrażonym lub okłamanym w transporcie to dzień wolny. To jest dzień stracony. To jest po prostu albo nic nie robiłeś, albo to jest święto po prostu. Powiem wam, że tyle wymówek i kłamstw na temat kierowców, którzy się spóźniają, nikt z was na pewno w życiu nie usłyszał. Jestem przekonany. Powiem wam, że paradoksalnie kierowcy to bardzo kreatywny zawód. Kiedyś miałem taką okazję, żeby jakiś bardzo pilny transport dla jednego z klientów, klient oczywiście również, on wiadomo, też się wyżywa, i chciałem sprawdzić, dlaczego ten samochód nie dojechał i kierowca mówi, że no pękła opona. To jest, słuchajcie, połowa samochodów ma pęknięte opony codziennie. I kierowca oczywiście mówi, że tak, naprawiam, będę spóźniony, będę jutro, czy już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale powiedziałem, sprawdzam. To wyślij zdjęcie, jak naprawiasz. I wiecie co? I on wysłał to zdjęcie i ja mówię, o nie, możliwe. Na pewno mnie szykuje. Wpisałem sobie w Google grafika wymiana opon TIR. Słuchajcie, pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Więc jest to także prawdopodobny powód, dlaczego ja mówię lekko ze sobą, ponieważ z kłamstwem i obrażaniem naprawdę jestem za pan brat. I jutro jest poniedziałek, jutro walczymy dalej. Ale jest lekko ze sobą, kochani. Ale dzisiaj tak naprawdę chciałbym się skupić o tym, żeby podać kilka, mówić najbardziej praktycznie, jak potrafię. Już tak naprawdę bardziej praktycznych zasad i reguł niż te, co powiem dzisiaj. Ciężko jest przedstawić. Chciałbym, aby to były niezwykle praktyczne instrukcje mówiące o tym, że w poniedziałek o 7, 6, 8, o której wstajecie, możemy je zastosować do swojego życia, aby one mogły pomóc nam usprawnić nasze życie, abyśmy mogli poczuć się w niektórych sytuacjach lekko. Ponieważ wierzymy, że do tego powołuje nas Bóg i Bóg pragnie dla naszego życia, aby było lekko. Kochani, jak miałem na 18 urodziny, razem z moim bratem bliźniakiem dostaliśmy od moich rodziców samochód. Trochę dostaliśmy, trochę na niego zapracowaliśmy, piękny prezent. Ford Focus 3-drzwiowy. Klasa, sprowadzony z Niemiec, tak jak z tych memów. Który właściciel? Pan będziesz pierwszym. To jest To było takie auto, słuchajcie. Byliśmy zachwyceni, kochaliśmy jeździć samochodem. Sprawiało nam to niezwykłą frajdę, niezwykłą radość. Ale tak jak to ze sprowadzonymi samochodami i w ogóle z samochodami, zaczęło się coraz bardziej, coraz szybciej wszystko psuć. I naprawialiśmy, kupa kasy w to poszła. I pewnego dnia jechałem sobie gdziekolwiek i słyszę, że coś zaczyna stukać. Więc na początku troszeczkę ściszyłem muzykę, żeby sprawdzić, co to jest. Stwierdziłem, że nie wiem, więc szybko ją podgłośniłem, żeby zagłuszyć dźwięk stukania. I na światłach podjechał do mnie rowerzysta i mówi, ma pan totalnego flaka z tyłu w oponie. Ona po prostu nie istnieje. Więc podjechałem na stację, patrzę rzeczywiście flak, schylam się do tej opony i słyszę takie malutkie... Na stacji oczywiście tego nie wymieniłem, dopompowałem, pojechałem dalej z wiarą, że będzie okej. Ale puentą tej całej historii jest to, że ta opona nie rozwaliła się od tego, ponieważ najechałem na takiego gwoździa, bo wtedy by nie było malutkie tylko automatycznie opona cała by pękła. Najczęściej, kiedy nasze opony się psują, powietrze ucieka, to są takie malutkie gwoździki, które powolutku, znaczy to nie jest malutki gwoździk, wziąłem taki, żebyście widzieli, takie malutkie gwoździki, które powolutku, czasami jeden, czasami więcej, całe powietrze z tej opony wypompowywują. Nie wiem, czy już wiecie, w którą stronę zmierzam, ale jest to tak samo dokładnie z naszym życiem. Jeżeli w naszym życiu jest jakiś problem i to jest tak gigantyczny gwóźdź, jesteśmy go automatycznie po prostu w pewnym momencie zidentyfikować i być może sobie z nim poradzić. Ale bardzo często w naszym życiu pojawiają się oto takie malutkie gwoździki. Ktoś coś miłego nie powiedział, ktoś coś niemiłego powiedział, a może ktoś nie powiedział czegoś, co powinien powiedzieć, może ktoś nie złożył życzeń, cyk, jeden gwoździk. I on nie rozwala was, waszego życia, waszego dnia, waszego małżeństwa od razu, ale powolutku ucieka powietrze. W małżeństwie malutkie gwoździki, ktoś nie odłożył kubka na miejsce, ktoś zostawił skarpetki pod łóżkiem. Cokolwiek, co możecie sobie dopowiedzieć, co chcecie, to nie są wielkie gwoździe. One powolutku stają się coraz bardziej zauważalne, ale najczęściej to są malutkie gwoździki, które powolutku niszczą nasze życie. Tak samo jak ta opona, to nie jest najczęściej wielkie wydarzenie, ale to są malutkie gwoździki, które powodują urazę, które powodują to, że nie czujemy się komfortowo, może już przestajemy patrzeć na coś w taki sposób, w jaki powinniśmy. I powiem wam, że nie ma bramy większej, niż która prowadzi do nieprzebaczenia, niż drobna uraza. Ponieważ niewybaczone drobne rzeczy, niewybaczona drobniutka uraza bardzo szybko zamienia się w coś, co totalnie wypompowuje powietrze z naszego życia. Jeden mały gwoździk, drugi mały gwoździk i to jest piękna, wielka brama do nieprzebaczenia. Jest droga prosta. Kochani, dzisiaj chciałbym nam powiedzieć, w jaki sposób poradzić sobie z takimi drobnymi gwoździkami. I powiem wam, że chyba przez cały ten tydzień Pan Bóg mnie testował, czy nadaje się do tego kazania, ponieważ tyle sytuacji, ile w tym tygodniu miałem, które to takie malutkie gwoździki i wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Boże, ale to jest głupie, że my potrafimy przez takie małe rzeczy się przejmować, że ktoś nas strąbi i potem, wiecie, przenosimy, opowiadamy przy obiedzie, przy pomidorowej, jak ktoś beznadziejnie jeździł. To żyje w nas, że ktoś się niemiło do nas odezwał, że ktoś coś niemiło na nas spojrzał. Jedno, jakie to jest głupie, że tak małe rzeczy potrafią zabrać nam radość, potrafią zabrać nam przyjemność, potrafią zabrać nam to, co jest dobrego i zamiast skupiać się na tym, że jest piękny dzień, skupiamy się na tym, że pani kasjerka w sklepie powiedziała nie takie słowo, jakbyśmy chcieli usłyszeć. Czy to nie jest głupie? Czy to nie jest głupie, że do prawdziwych konfliktów w naszych małżeństwach może doprowadzić nieodstawiony kubek? Kochani, tak, tak na logikę spójrzmy na ten problem. Czy to nie jest głupie? Czy to nie jest głupie? Chować w sobie taką urazę, która prowadzi prosto do nieprzebaczenia ze względu na to, że nie potrafimy poradzić sobie z takim malutkim gwoździkiem. I wiecie, ja nie wiedziałem, co to jest. Ja nie wiedziałem, że to jest opona. Dopiero rowerzysta uratował mój dzień. Powiedział, że mam flaka. Ale gdybym nie pojechał dopompować tej opony i jechał dalej, prawdopodobnie nagle bym stanął w miejscu, zmyślał, trzeba zmienić auto. Trzeba kupić nowy samochód. Trzeba wymienić silnik. Trzeba zmienić swoje małżeństwo. Trzeba zmienić swoje relacje. Trzeba zmienić swoich znajomych. Mały gwoździk, który prowadzi tak daleko, w którym jeśli nie poradzimy sobie w czas, to może poprowadzić do nieodwracalnych skutków. Kochani, teraz będzie mocne zdanie. Przebaczenie uwalnia więźnia, pokazując, że tym więźniem byliśmy my sami. Przebaczenie uwalnia więźnia, pokazując, że to my byliśmy więźniami. Tak naprawdę nikt nie traci za dużo przez to, że my jesteśmy na kogoś obrażeni, oprócz nas samych. My tracimy najwięcej. To my żyjemy z urazą, my wstajemy, patrzymy na kogoś i czujemy niesmak, my czujemy się źle, my nie czujemy się komfortowo, ponieważ to my jesteśmy więźniami naszego nieprzebaczenia. I musimy nauczyć się radzić z taką urazą w bardzo prosty sposób, odpowiadając sobie na pytanie, co ma dla mnie w życiu wartość. Skąd będę czerpał to, tak naprawdę ile jestem wart, co dla kogo znaczę i skąd to wszystko się bierze. Możemy odpowiadając sobie na to pytanie stwierdzić, że nie warto już przejmować się takim małym gwoździkiem, że to jest coś, co można załatwić jednym zdaniem, jednym słowem, jednym spojrzeniem, jednym przywitaniem i po temacie. I takich gwoździków może być cała masa w naszym życiu, ale bardzo łatwo możemy sobie z nimi poradzić. Kochani, chciałbym wam przeczytać pewne zdanie nie w polskim języku i chciałbym zapytać was, kto z was zrozumiał to, co przeczytałem. No tienes nada interesante que decirme. Kto z was zrozumiał to, co przeczytałem? Nikt z was nie zrozumiał. A kto poczuł się, jedna osoba zrozumiała. A kto z was poczuł się urażony tym, co przeczytałem? Eryk, musisz sobie poradzić z gwoździkami małymi, jak to cię uraża. Słuchajcie, tak naprawdę to przeczytałem coś w stylu i tak nikt z was nie ma mi nic ciekawego do powiedzenia. Wiecie, dlaczego was to nie uraziło? Bo nie rozumieliście tego, co powiedziałem. I ten prosty sposób pokazuje, że to my sami nakładamy wartość do słów, które słyszymy, a nie osoba, która je mówi. To my sami przykładamy wartość do słów, które słyszymy. To my potrafimy tak naprawdę źle odebrać, co ktoś powiedział. Możemy nawet dobrze odebrać to, co ktoś powiedział, ale możemy po prostu nie przejmować się tym, ponieważ moja wartość jest w moim Bogu, ponieważ mój Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, niezależnie od tego, co ktoś powiedział, co ktoś zrobił lub czego ktoś nie zrobił, to moja wartość jest tam, a nie w tym zdaniu, a nie w tym słowie, a nie w tym spojrzeniu. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale każdy z nas ma taki swój szlagierowy powód do zdenerwowania. Wiecie, jesteśmy narodem, który lubi sobie ponarzekać, lubi mieć jakieś rzeczy, które nas denerwują. Polityka? Słuchajcie, jakbym zaczął o tym mówić teraz, skończyłbym za 20 minut ustawką tutaj w kościele prawdopodobnie. Każdy by po prostu miał inne zdanie. A najgorsze jest to, że każdy by myślał, że tylko on ma rację. Masa rzeczy, kochani, maski, COVID, szczepionki. Mógłbym wymieniać tysiąc powodów. Każdy ma inne zdanie i tylko on myśli, że moje zdanie, moja prawda jest najprawdziwsza i teraz chcę przekonać wszystkich do tego samego. Tak naprawdę rzecz, która dla nas jest najważniejsza, dla kogoś innego może nie mieć totalnie żadnego znaczenia. I potrafimy skupiać się na rzeczach, które dla nas są najważniejsze i myślimy, że powinniśmy zbawić w ten sposób świat, a innych one w ogóle nie obchodzą. Skupiamy się na rzeczach, które nie mają większego znaczenia i one odbierają nam radość, one chcą, abyśmy mogli komuś coś udowodnić, a tak naprawdę nikt tego nie oczekuje. I to wszystko budzi delikatne urazy. Kochani, przeczytam werset, bo jest to kazanie, więc list Jakuba, rozdział pierwszy, 19-21. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia, i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze życie. Kochani, chciałbym teraz dać wam jedną zasadę, nam wszystkim, którą od pewnego czasu stosuję i po prostu tak ułatwia życie, musicie koniecznie ją spróbować dzisiaj po spotkaniu. Ona nazywa się, ja nazwałem ją i generalnie ona nazywa się, bo wiem, że więcej osób stosuje tę zasadę w swoim życiu. Ona nazywa się zasada domniemanej niewinności. To jest chyba jedna z lepszych zasad, które w swoim życiu stosuję. I ona polega na tym, że ktoś się spóźni na spotkanie ze mną, to tłumaczę to sobie w taki sposób, że najprawdopodobniej miał ku temu dobry powód. Jeżeli ktoś był dla mnie niemiły, to tłumaczę sobie to w ten sposób, że najprawdopodobniej rano w domu pokłócił się z żoną, z dziećmi, cokolwiek się wydarzyło w jego życiu, ale on nie miał tego na myśli, nie chciał mnie urazić, to coś innego spowodowało to, co się wydarzyło. To jest zasada, która bardzo mi ułatwia życie, ponieważ ja nie czuję się urażony, ponieważ w głowie od razu usprawiedliwam inną osobę, że najprawdopodobniej miał powód. Że najprawdopodobniej wydarzyło się coś, co go do tego nakłoniło. On nie ma nic przeciwko mnie, a może ja źle zrozumiałem, może nie to miał na myśli. To jest zasada domniemanej niewinności. I zamiast teraz pół dnia skupiać się na tym, co ktoś miał na myśli, czy może na pewno mu o to chodziło, zostawiam to. To nie jest moja sprawa. To nie jest coś, z czego ja chcę czerpać swoją wartość na dzisiejszy dzień. To nie jest coś, z czego ja chcę czerpać w jaki sposób będzie mój dzień wyglądał. Czy będę szczęśliwy, czy będę nieszczęśliwy, bo ktoś się na mnie źle spojrzał albo ktoś mi złe rzeczy powiedział. To nie jest coś, z czego ja chcę czerpać swoją wartość. Wiecie, są dwie rzeczy, które w moim przekonaniu, jest ich więcej oczywiście, ale o dwóch chciałbym dzisiaj powiedzieć, które potrafią wbijać nam takie malutkie gwoździki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem rzeczą, która nie wbija gwoździków, ale wbija po prostu całe pięście gwoździ, to jest plotka. Drugą rzeczą, która wbija nam gwoździki, to jest porównywanie. Jest tych rzeczy o wiele więcej, ale o tych dwóch chciałbym dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, ale plotka zaczęła się już w ogrodzie Eden. Szatan podszedł do Ewy i mówił, i szeptał jej, czy Bóg na pewno to powiedział? Czy Bóg na pewno powiedział, że nie możesz jeść z tego drzewa? Czy Bóg na pewno to powiedział? Na 100%? Jesteś przekonany? Jesteś przekonana? Plotka zaczęła się od szatana, czyli krótka konkluzja jest zła. Im więcej jakaś historia jest powtarzana, tym jest dalsza od prawdy. Każdy z was grał, podejrzewam, w głuchy telefon. Wiecie, jak ta gra wyglądała. Teraz prawdopodobnie byśmy sobie poradzili, bo jesteśmy w dojrzałym wieku, ale jak byliśmy dziećmi, to z jednej strony telefonu słyszeliśmy jedno hasło, a z drugiej słyszeliśmy zupełnie coś innego. Dokładnie tak samo jest z plotką. Każdy doda coś do siebie, każdy doda jakiś dodatek, jakiś smaczek, każdy ktoś źle coś zrozumiał, więc coś przekształci. Dokładnie tak samo jest z plotką. Ale moment. Ja nie plotkuję po to, żeby poczuć się dobrze, ale ja plotkuję o to, po to, żeby kogoś przestrzec. Żeby pokazać, że tak nie powinno się robić. Ja to robię dla twojego dobra. Ej, wszystko, co mówimy, musi być prawdą, ale wszystko, co jest prawdą, nie musi zostać powiedziane. Wszystko, co mówimy, musi być prawdą, ale nie wszystko, co jest prawdą, musi zostać powiedziane. Są trzy aspekty plotki. Wszystkie trzy są fatalne w skutkach dla osób, które plotkują i dla osób, które słuchają plotki. W naszych ustach jest życie i jest śmierć. Plotka zdecydowanie prowadzi do tego, że przez nasze usta idzie śmierć. Kochani, plotka krzywdzi osobę, to jest dość logiczne, o której jest. Oczywistym jest to, że gdybyśmy rozmawiali i plotkowali na czyjś temat, to wasza perspektywa i ocena tej osoby automatycznie poszłaby w dół. Czyli jest to dość logiczne, że plotka niszczy osobę, o której jest. Nie wiem, czy ktoś z was miał przyjemność w swoim życiu czytać kiedyś przypowieści Salomona, podejrzewam, że tak, ale generalnie jest to księga, która bardzo mocno wypowiada się na temat plotki. Przeczytam wam parę wersetów. Pierwszy z nich jest z 16 rozdziału i z 28 wersetu. Człowiek przewrotny bywa źródłem kłótni. Oszczercy rozdzielają najbliższych przyjaciół. Zastanówcie się, ile razy w waszym życiu była taka sytuacja, że usłyszeliście coś na czyjś temat i zmieniliście zdanie na temat tej osoby, nawet z nią nie rozmawiając? Plotka niszczy osobę, o której jest. Ale plotka niszczy osobę, którą ją słucha. Właśnie dlatego, że nasza perspektywa na jakiś temat zostaje niesprawiedliwie zmieniona, bo ktoś mógł coś źle odebrać, przekazał nam swój punkt widzenia i to automatycznie oddziaływuje na nasze życie. W rozdziale 17, w 4 wersecie jest napisane: niegodziwy zważa na nieprawe wargi, oszust nadstawia ucha na złośliwy język. Nie będę komentował, bo to jest bardzo mocny werset. Oszust nadstawia ucha na złośliwy język. Kto nie lubi sobie poplotkować troszeczkę? Nie oszukujmy się. Ale plotka niszczy również osobę, która ją przekazuje. Bo plotkarz, kiedy przestanie rozmawiać z tobą, zacznie mówić o tobie. Obiecuję wam, że to nie jest tak, że jeżeli rozmawialiście z kimś na jakiś temat i to była plotka, to nie było tak, że ta osoba, która tego słuchała, odchodzi. Ale ta osoba mi imponuje. Chciałbym być jak ona. Naprawdę to, co robi, w jaki sposób się wypowiada, to jest miód na serce. Nie, to tak nie działa. Najczęściej uciekamy, ponieważ boimy się. Nawet był kiedyś taki sketch kabaretu Moralnego Niepokoju, gdzie grupa ludzi siedziała przy jednym stole i co chwilę jedna osoba musiała wyjść coś załatwić i zawsze obgadywali tą osobę, której nie było. To tak działa i tak będzie. Jeżeli ktoś plotkuje z tobą na jakiś temat, to zaraz będzie plotkował na twój temat z kimś innym. Kochani, to są takie malutkie gwoździki. Malutkie gwoździki. I dam krótkie rozwiązanie na ten temat. W jaki sposób zatrzymać plotkę? Jednym pytaniem, zrobiłem research w internecie, to nie jest akurat z Biblii, zrobiłem research w internecie, są dwa punkty, podam jeden. Jedno proste pytanie, to jest takie, nie jest agresywne pytanie, ale dlaczego w ogóle mi o tym mówisz? Dlaczego w ogóle do mnie przychodzisz z takim tematem? W taki prosty sposób, bo w naszych ustach jest życie albo śmierć i możemy to ograniczyć, albo możemy tego słuchać. Wiecie, po co plotkujemy? Abyśmy my mogli poczuć się silni, a ktoś inny mógł poczuć się słaby. Zupełnie odwrotnie jak Ewangelia. Ewangelia działa w ten sposób, żebyśmy my byli słabi, bo on jest mocny. Zupełnie odwrotnie niż działa plotka. Drugą rzeczą, która wbija takie malutkie gwoździki, to jest porównywanie się. To jest problem. Nie mówcie mi, że nie macie problemu z porównywaniem się. Myślę, że każdy z nas w którymś aspekcie, w którymś momencie naszego życia miał problem z porównywaniem się. Słuchajcie, nawet bracia Jezusa chcieli, żeby on niektóre rzeczy udowadniał, ponieważ nie wierzyli, że on może coś zrobić. My jako ludzie tym bardziej mamy takie potrzeby, że jeżeli chcemy, ktoś nie wierzy, że nie damy tego rady zrobić, to tym bardziej chcemy udowodnić, że jesteśmy w stanie. Ale podam wam pewien przykład, który zasłyszałem kiedyś na innym kazaniu, ale również miałem bardzo podobną sytuację. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na siłowni. Ja wbrew pozorom, tak, byłem. I nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. Pierwsza wizyta w siłowni działa w ten sposób, że generalnie nie wiedziałem, do czego działa, jak działa cokolwiek. Nie wiedziałem, jak działa jakikolwiek sprzęt. Wiedziałem, jak działa bieżnia. To był jedyny sprzęt, który był gdzieś tam znajomy. I patrzyłem, co robią inni ludzie. Patrzyłem, w jaki sposób trenują, w jaki sposób ćwiczą i szybciutko podchodziłem za nimi robić to samo, tylko 10-krotnie mniejszym ciężarem. I jest takie ćwiczenie na siłowni, a jeszcze dopowiem, że na szczęście na siłowni są trenerzy, którzy patrzą na to, co się dzieje. I jest takie ćwiczenie na siłowni, przysiady ze sztangą. One działają w ten sposób. I do góry, hop. I ja patrzyłem, jak ktoś to robi, szafa, 2x2. Stwierdziłem, na pewno dobrze, na pewno idę w ciemno, robię tak jak on. I zacząłem go powtarzać i na szczęście był trener, który powiedział: chłopie, co ty w ogóle robisz? Ale ten gościu jest inaczej zbudowany. Ej, jak często w naszym życiu staramy się porównać do kogoś innego, który jest zupełnie inaczej zbudowany, który ma zupełnie inne predyspozycje, który ma zupełnie inny charakter, który ma zupełnie inne umiejętności, który potrafi robić rzeczy, których my nigdy nie będziemy potrafić. Tak często próbujemy się porównać. I wiecie, co on powiedział? Ćwicząc w taki sposób, możesz tylko złamać sobie kręgosłup. Jeżeli próbujemy porównywać się i dościgać osoby, na które patrzymy, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jedyne, co możemy zrobić, nie dość, że nic nie osiągniemy, to możemy złamać sobie kręgosłup. Co definiuje naszą wartość? Bo jeżeli jest coś pięknego w naszym życiu i chcemy zrobić z tego coś totalnie neutralnego, to wystarczy, że do czegoś to porównamy. Totalnie. Jeżeli jest coś pięknego, co potrafisz, weź na Instagram, ktoś na pewno robi to lepiej. Ktoś na pewno lepiej się ubiera, ktoś na pewno lepiej wygląda, ktoś na pewno ma lepszy samochód, ktoś jest na pewno w tym lepszy. Jeżeli chcesz z czegoś pięknego zrobić coś standardowego, porównajmy się do kogoś. Bardzo proszę. To jest świetna droga do tego, żeby z czegoś pięknego zrobić coś zwykłego. Kochani, mam taką miarkę. Nie wiem, czy ktoś z was zwrócił uwagę. Musiałem na nią uważać podczas całego kazania, żeby jej nie zrzucić. To jest taka metrówka. I bardzo często chcemy przyłożyć taką miarkę do czyjegoś życia i stwierdzić, ej, też tak chcę. Ja też powinienem. On tak potrafi, ja też bym chciał. Słuchajcie, patrzymy sobie na różne osoby, przykładamy taką miarę do innych ludzi i porównujemy się. Ta osoba to potrafi, teraz się wszyscy stresują. Ta osoba to potrafi, a ja tego nie potrafię. Przykładamy taką miarkę do pastor Mireli. Nie dość, że ogarnia cały kościół, to ogarnia dom, ma świetną pracę. Ej, ja nic z tego nie potrafię. Ja nic z tego nie potrafię. Ej, nie jesteś pastor Mirelą. Przykładamy tak, to może być za mała miarka. Przykładamy miarkę do Wojtka. Słuchajcie, Wojtek składa takie kości, ja nawet nie wiem, że one istnieją. On ma pracę, która pomaga ludziom, a ja? Ja nienawidzę swojej pracy. Nie, znaczy, ja nie mówię teraz o sobie, ja lubię swoją pracę, ale możemy tak się czuć. Możemy w taki sposób przykładać miarkę do kogoś i próbować stać się jak ktoś, ale jedyne, co możemy zrobić, to złamać sobie kręgosłup, ponieważ nie taki jest nasz charakter, nie takie są nasze umiejętności. Przykładamy swoją miarkę do Eryka, który zwiedził już cały świat, a ty najdalej, gdzie byłeś, to Elbląg. I to nie są twoje umiejętności. Nie musisz być taki jak Eryk. Nie musisz być. Wystarczy, że to jest jedno z dwóch zdań, które są chyba najbardziej znane w takim kluczowym świecie. Pierwsze z nich to musisz wyjść poza strefę komfortu, a drugie z nich to musisz stać się najlepszą wersją siebie. Ej, to jest totalnie prawdziwe. To jest totalnie prawdziwe. Musimy stać się najpiękniejszą wersją samych siebie. Przykładamy taką miarkę do Michała. Nie, do Michała może nie. Przykładamy miarkę do Michała i tak, on jest taki mądry. Jest takim świetnym ojcem. Ej, a ja? Ja nie potrafię zadbać o swoją rodzinę. Tak się czujemy. Przykładamy miarkę do Werci. Wercia zna 54 języki. A ja? Kochani, nie musisz być Wercią. Po prostu zostań najlepszą wersją siebie, bo nasza wartość nie jest w tym, co inni ludzie potrafią, ale nasza wartość jest tam. Nasza wartość jest w tym krzyżu. Nasza wartość jest w tym krzyżu i nie wiem, czy zauważyliście, ale on jest pusty. Dlatego, że Jezus oddał swoje życie po to, abyśmy już nie musieli nikogo naśladować, ale abyśmy mogli być sobą, ponieważ On ukochał ciebie i mnie takiego, jakim jesteśmy. Ja nie mówię o tym, żebyśmy się nie inspirowali, patrząc na innych ludzi, ale ja mówię o tym, żeby nasze życie wyglądało lekko, ponieważ do tego powołał nas Bóg. Do tego, aby nasze życie mogło być lekko. On nie chce patrzeć, jak cierpimy, On nie chce patrzeć, jak każdego dnia walczymy, ale On chce patrzeć, jak jesteśmy szczęśliwi każdego dnia i jak jest lekko. Jak jest lekko. Kochani, nie musimy się już porównywać do nikogo. Nie musimy tego robić. Jeżeli chcesz kogoś zadowolić, to prawdopodobnie automatycznie zabierzesz sobie radość z tego, co chcesz zrobić. Jeżeli robisz coś po to, aby kogoś zadowolić, automatycznie zabierasz sobie z tego przyjemność, automatycznie zabierasz sobie z tego radość. Kochani, w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale jest napisane, w 7 wersecie jest napisane, ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, a Pan patrzy na serce. Kochani, wiecie, dlaczego często się źle czujemy? Ponieważ mamy takie wrażenie, że mamy mniej do zaoferowania, niż inni ludzie widzą w naszych oczach. Czujemy się, że ktoś o nas ma dobre zdanie i mówi nam komplementy, ale tak naprawdę myślimy, on to mówi, bo tak naprawdę nie wie, co jest naprawdę, nie wie, kim jestem naprawdę. On nie widzi, jak wygląda mój tydzień, nie widzi, jak wygląda moje małżeństwo. To nie jest prawda. Kochani, jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje problemy, ale jeżeli ktoś się komplementuje, jeżeli ktoś mówi na twój temat coś dobrego, to to jest właśnie to, co musimy brać z tego, co mówią innych ludzi. Nie obraza, nie te małe gwoździki, ale to, co dobrego wypływa z ust innych ludzi, bo w naszych ustach jest życie i w naszych ustach jest śmierć. Możemy wybrać, z czego chcemy korzystać. To oczywiście jest pytanie retoryczne. Kochani, wyobraźcie sobie, jak wielkie ciśnienie mieli bracia Jezusa. Wyobrażacie sobie być bratem Jezusa? On był idealny. Jak wielkie ciśnienie było na to, żeby stać się kimś specjalnym. Ej, ale odpowiedź na to brzmi, już jesteś kimś specjalnym. Nie musisz nikomu dorównywać, nie musisz być jak ktokolwiek, bo jedyne, co możesz zrobić, to złamać sobie kręgosłup. I wiecie, z tą zepsutą oponą ja prawdopodobnie bym dojechał tam, gdzie bym chciał. Ale czy bym wrócił? Wątpię. Wątpię, bo ono nie rozwali twojego życia od razu, ale powolutku, powolutku, drobnymi kroczkami, dzień po dniu będzie rozwalać nasze życie od środka. Przebaczenie jest tym, co uwalnia więźnia, ale okazuje się, że więźniem jesteśmy my sami. Kochani, śpiewaliśmy dzisiaj o Goliacie, o Dawidzie. Goliat, 3-metrowy zawodnik, klasa ciężka, Dawid. Druga strona. I wiecie, co zrobił Saul, który był wtedy królem i Dawid do niego podszedł, powiedział, że chce walczyć z Goliatem? Przyłożył ten śmieszny patyk do jego życia i powiedział, nie dasz rady. Ej, nie ma takiej możliwości. Ale wiecie, gdzie Dawid czerpał swoją wartość? Nie tutaj, ale tam. Nie tutaj, nie na tym patyku, śmiesznym patyku, który nie ma prawa definiować wartości twojego życia. To nie ma prawa definiować wartości twojego życia. Kochani, często chcemy zadowolić wszystkich w naszym życiu, ale powiem wam uczciwie, że nawet Jezus tego nie potrafił. Jeżeli nawet Jezus nie potrafił zadowolić wszystkich, to w jaki sposób my chcemy to zrobić? W jaki sposób my chcemy zadowolić wszystkich? To nie jest powód, aby czuć się źle, aby czuć się niegodnym, aby czuć się niewartościowym, bo nawet Jezus nie potrafił zadowolić wszystkich. Kochani, często oczekujemy od innych, że nam coś dadzą, że dostaniemy od nich pewne rzeczy, że nam powiedzą pewne słowa, ale często kończy się to w taki sposób, że oni po prostu już więcej nie mają. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie jest po to, aby uwolnić wiele osób z tego oczekiwania, że dostaniemy klucze do naszej wartości od osób, które ich nie mają. Że dostaniemy klucze do naszego szczęścia od osób, które ich nie posiadają. Że dostaniemy, że oczekujemy, że dostaniemy rozwiązanie na problemy od osoby, która go nie ma. To kazanie jest po to, aby powiedzieć ci, że nasza wartość nie bierze się stąd, nie bierze się od twojej mamy, nie bierze się od twojej taty, od twojej żony i męża, bo oni często nie mają rozwiązania na twoje problemy, ale bierze się tam, na pustym krzyżu, ponieważ Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał po to, abyśmy mogli żyć w zdrowiu, abyśmy mogli żyć w błogosławieństwie, abyśmy mogli żyć w szczęściu, abyśmy mogli żyć lekko. Abyśmy mogli żyć lekko. I nasza wartość nie ma prawa być związana z tym śmiesznym patykiem, który możemy przyłożyć do czyjegoś życia. To nie jest to, do czego Bóg nas powołuje. To nie jest to, do czego Bóg nas powołuje. Kochani, chcemy, cała ta seria jest poświęcona temu, aby nasze życie było lekkie. Abyśmy mogli cieszyć się tym, kim jesteśmy, bo już jesteśmy specjalni. Nie musimy nic udowadniać, nie musimy nic nikomu pokazywać, ponieważ On ukochał cię takiego, jakim jestem. Panie Jezu, ja dziękuję ci za to, że twoim marzeniem jest, aby nasze życie było lekkie, że ty pragniesz dla nas szczęścia, że ty chcesz, abyśmy nie walczyli każdego dnia o przetrwanie, ale aby było lekko. Dziękuję ci za to, że to jest twój plan dla naszego życia. Dziękuję ci za to, że ty już umarłeś i zmartwychwstałeś. My nie musimy nic udowadniać. My nie musimy nic nikomu pokazywać, Ojcze, bo ty już pokonałeś śmierć, ty pokonałeś wstyd, ty pokonałeś ośmieszenie, ty pokonałeś to wszystko. Ja chcę, aby moja wartość pochodziła od ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, tym skończyłem swoje kazanie, ale mam jeszcze bardzo ważne jedno pytanie. Być może jesteś tu po raz pierwszy, piąty, dziesiąty, ale tak naprawdę jeszcze nigdy, ale to nigdy nie miałeś tej przyjemności i satysfakcji, aby swoją wartość zaczerpnąć z tego, kim jest Jezus i co On zrobił. Jeżeli to jest dzień, w którym chcesz powiedzieć: Panie Jezu, ja to jestem i chcę oddać Tobie swoje życie, chcę poczuć się lekko, to zachęcam Cię, abyśmy mogli na chwilę zamknąć swoje oczy, abyś mógł podnieść swoją rękę i powiedzieć: Panie Jezu, jestem tutaj, chcę, aby było lekko. Jeżeli jesteś taką osobą, to zachęcam Cię, abyś mógł, mogła podnieść rękę na chwilę. Będziemy się wspólnie modlić. Dam jeszcze chwilkę. Kochani, jeżeli będziecie mieć taką potrzebę, zawsze będziecie mogli po spotkaniu podejść i stwierdzić, że to jest moment, w którym chcielibyście, aby wasze życie było lekkie. Ja ze swojej strony miałem dzisiaj niezwykłą przyjemność, aby dać wam kilka reguł, które ja stosuję, i zachęcam was wszystkich, nas wszystkich, abyśmy mogli je stosować, zacząć stosować w naszym życiu. Cała ta seria miała na celu to, aby żyło nam się lekko i do tego nas Bóg powołał. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.